Jakiś czas temu ktoś mi złożył życzenia z okazji tego dnia. Ja byłem całkowicie zaskoczony, ale potem, no oczywiście no, z grzeczności powiedziałem dziękuję, ale tak sobie pomyślałem, ale po co mi to wszystko? Ja tego nie oczekuję. I nie wiem, czy wy też, panowie, tu oczekujecie, że wam ktoś będzie goździka dawać w Dniu Mężczyzny?
Powiedzmy wprost. Każdy miewa trudne momenty. Co robić, żeby sobie z nimi poradzić? Let's talk about well-being. To podcast Capgemini Polska, a ja się nazywam Katarzyna Smuda. W jednym z artykułów OKO.press z grudnia 2022 roku, opisującym m.in. to, jak patriarchat niszczy mężczyzn, autor napisał: faceci nie są od takich przyziemnych spraw jak opiekowanie się. Oni przychodzą, rozglądają się i zdobywają. Jeśli przy okazji przy tym nieco ucierpią, to nie ma się co nad sobą rozczulać. Trzeba się otrząsnąć i iść dalej. Facet jest od spraw ważniejszych niż troska. Efekt jest taki, że faceci faktycznie o siebie nie dbają. W każdym zakątku świata mężczyźni żyją zdecydowanie krócej niż kobiety. Rzadziej niż kobiety chodzą do lekarza, rzadziej zapinają pasy samochodowe. Rzadziej proszą o pomoc zarówno specjalistów, jak i bliskich. Mają mniej przyjaciół, przez co są bardziej samotni. Częściej popadają w kryzys bezdomności i częściej wpadają w uzależnienia. Nie dbają też o swoje otoczenie. Rzadziej niż kobiety stosują recykling i częściej śmiecą. Gdy się zgubią, nie pytają o pomoc. Dlatego przeciętny brytyjski mężczyzna przejeżdża w swoim życiu 1500 zbędnych kilometrów. Kieruje nimi obawa, że pytając o drogę, przyznaliby się do tego, że ją zgubili, a to mogłoby być odebrane jako słabość. Oto, czy tak właśnie wygląda obraz współczesnego mężczyzny, czy jest to tylko kolejny krzywdzący stereotyp, w dzisiejszym odcinku będę rozmawiać z Mariuszem Moniowskim.
Od półtora roku jestem junior programistą w RPA. Capgemini, natomiast w firmie pracuję już przeszło 4 lata.
Szymonem Głowanią.
Jestem liderem do spraw programowania. W większości zajmuję się projektowaniem i tworzeniem kokpitów menedżerskich, ale też jakimiś usprawnieniami i różnymi elementami związanymi właśnie z raportowaniem i tym, co gdzieś tam dla naszego engagementu jesteśmy w stanie usprawnić.
I Rafałem Talarem.
Pracuję w roli HR Business Partnera w Business Unicie Financial Services, który to tworzy, w skrócie można powiedzieć, soft dla dużych banków i firm ubezpieczeniowych.
No to panowie, to jak to jest z tym gubieniem drogi?
Rzadko pytam o drogę. Tu jak najbardziej się z tym zgadzam. No chyba jest tak uwarunkowane w sumie pewnie przez nasze, że tak powiem, też doświadczenia i wychowanie, że trochę ciężej nam prosić o pomoc, dużo łatwiej nam tą pomoc udzielać i gdzieś tam mimo wszystko się z tą pomocą zgłaszać. I tutaj rzeczywiście może to być problem. Jeśli chodzi o długość życia, tutaj jakby badania są niepodważalne. Mężczyźni standardowo żyją niestety krócej. No ale to też jest związane po pierwsze z tym, że przypuszczam, że kumulujemy w sobie trochę więcej tych emocji. Mężczyźni dużo rzadziej się przyznają do tych swoich emocji, co też jakby chłopaki nie płaczą. Więc tutaj siłą rzeczy zbieramy to wszystko w sobie. No, te badania profilaktyczne u mężczyzn to jest raczej też ciężka sprawa. Rzadko chodzimy, mimo różnych rzeczywiście akcji związanych z tym, żeby chodzić, badać się. Kobiety mimo wszystko tą regularność badań związanych ze swoim zdrowiem mają dużo lepszą, nie, pod tym kątem, więc tutaj jak najbardziej wszystko ma jakiś powód.
Ja powiem, że mężczyźni to tak naprawdę chyba jest ta słabsza płeć w tym momencie. I wszystko ku temu zmierza, że to się będzie coraz bardziej pogłębiać. Faktycznie, no, nawet nie chodzimy do lekarzy, no bo przecież się wstyd przyznać, tak? Kobieta co miesiąc idzie do kobiecego lekarza, do ginekologa i to jest coś traktowane naturalnie, normalnie. W momencie, kiedy mężczyzna chciałby iść do lekarza męskiego, czyli urologa, no to już trochę niezręcznie będzie się tu przyznać, bo to może wywołać jakieś śmiechy u kolegów, co ci się dzieje, masz jakieś problemy, nie dajesz rady. No to też zaczynamy się trochę wstydzić, a być może nawet unikać samego tego pójścia do lekarza, a to w konsekwencji rodzi kolejne problemy, bo coraz więcej mężczyzn staje się chociażby bezpłodnymi. O czym coraz częściej powinno się mówić, a chyba jednak tak nie jest.
No właśnie, ale tutaj to jest kolejny problem, bo przez różne zaniechania mężczyźni mają coraz większy problem z bezpłodnością, do której też się nie chcą przyznać, no bo to bo chyba, to jest nie wiem, tak, nie wiem, czy jest coś gorszego, niż przyznanie się, że mężczyzna jest bezpłodny, prawda?
Bo mężczyzna jest tą słabszą płcią, której nie wypada być gorszym. Od nas się oczekuje, że będziemy zawsze silni, zawsze mocni, zawsze pełni energii. Natomiast kiedy jej u nas gdzieś brakuje, no to jest powód do tego, aby pokazać palcem, to ten, co nie daje rady. To nieważne, że osoba wskazująca palcem też ma takie same problemy, ale przed sobą będziemy się chować, udawać tego silnego. Mnie to nie dotyczy. No inną kwestią jest to, że potem jak nikt nie patrzy, to w poduszkę jakieś łzy będą leciały.
Ja już powiem szczerze, że jeżeli w poduszkę, to i tak super, że w ogóle polecą, bo mam przed sobą książkę, którą notabene poleciła mi jedna z gościń w drugim sezonie, mianowicie Uwięzieni w słowach rodziców, właśnie zaczęłam czytać. No i tutaj mam takich na razie kilka fragmentów, no bo zaczęłam je dopiero czytać, a mianowicie patriarchat zamknął mężczyźnie sercem, dlatego trudno jest mu się spotkać ze smutkiem. Jest on najczęściej zamieniany na gniew lub irytację, bądź taką agresywną potrzebę na przykład posiadania zawsze racji i wygrywania dyskusji i bycia tego, żeby moje było na wierzchu. No właśnie, no bo dzięki temu nie pokazuje tej słabości.
Ja bym tutaj, kontynuując wątek, jeszcze odniósł się do tego pierwszego cytatu, który przeczytałaś z Okopres, bo tutaj jakby dwie kwestie. Z jednej strony te zachowania czy zjawiska, które obserwujemy, czyli kwestie związane z częstszym popadaniem w nałogi, kwestie bezdomności, większej skłonności do jakichś zachowań niebezpiecznych, hazardu, to, że żyjemy krócej, to są już skutki tak naprawdę, które są pokłosiem no właśnie tych oczekiwań, o których tutaj, czy pewnej presji społecznej, myślę, że tak to można nazwać, o której mówili moi przedmówcy, więc do tego bym się odniósł, że jakby w toku całej socjalizacji tego, jak jesteśmy wychowywani, jakie komunikaty od dziecka jakby do nas są kierowane, tak też potem funkcjonujemy. Natomiast kwestia kryzysu męskości, bo to jakby, wiecie, teraz żyjemy w czasach kryzysu rodziny, kryzysu męskości i w kryzysu wszystkiego, więc ja nie przepadam za tym słowem, bo to jest takie trochę słowo wytrych i ono dla mnie może powodować jakby to takie poczucie straty. Ja nie żyję w takim przekonaniu, że coś tracę. Dla mnie na pewno coś się zmienia, bo fakt, że szereg różnych zmian społecznych następuje, tak? Kobiety jakby mają więcej do powiedzenia, na pewno mają więcej praw, więcej możliwości, więcej władzy niż jeszcze to miało kilkadziesiąt lat temu, to, no, to jest fakt niepodważalny i jakby te zmiany społeczne na pewno zdecydowanie jakby zachodzą. Żyjemy trochę w takich czasach pewnego demontażu starych wzorów, starych schematów i pytanie, no tak naprawdę jak się z tym mamy i jak się w tym odnajdujemy. Trochę jak ten opis o tym pytaniu o drogę i o tych wszystkich jakby bolączkach współczesnych mężczyzn, można sprowadzić jakby trochę do wniosku, że trochę się nie odnajdujemy. No i jakby można by pociągnąć ten wątek, no co z tym możemy zrobić, nie?
To chyba zawsze należy właśnie traktować na tej zasadzie, że możemy oczywiście opisywać w tym momencie tą wierzchnią warstwę, czyli to, co każdy potrafi zaobserwować. Natomiast dobrze jest się też skupić na tym, co tu było wspomniane, czyli o powodach, czyli o jakichś praprzyczynach nawet. W tym wszystkim tutaj było wspomniane o tym, że kobiety stają się mocniejsze, co absolutnie jest dobrą sprawą. Mam nadzieję, że tutaj w naszych wypowiedziach nikt nie poczuje się, że my mówimy coś na kobiety, że one są za mocne. No nie, 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 za długo kobiety były tymi za słabymi, aby w tym momencie mówić, że mają coś za dużo. Natomiast faktycznie poprzez to, że kobiety stają się coraz silniejsze, no to taki status quo mężczyzn mocno podupada. I tutaj ja to wszystko widzę właśnie jaką tą praprzyczynę gdzieś zakorzenioną w tym, że kobiety zdobywają świat, a mężczyźni stają się tylko tymi przybocznymi.
No bo zwróćcie uwagę, że tak naprawdę ta rola mężczyzny tak naprawdę określona jest właśnie tym, że modelem patriarchatu, w którym to jest w ogóle niesamowity paradoks, że w tym modelu wszyscy są przegrani, bo kobiety są przegrane z definicji, jakby wiemy dlaczego, natomiast mężczyźni owszem, jakby się nad tym zastanowić, mają uprzywilejowaną pozycję i trudno z tym dyskutować, no ale z drugiej strony ta uprzywilejowana pozycja jest wybiórczo w jakimś zakresie, no bo właśnie, nagle się okazuje, że w przypadku rozwodu małżeństwa ojcowie dużo rzadziej otrzymują prawa rodzicielskie, wyłączne bądź nawet wspólne. Okazuje się, że właśnie mężczyźni nie mogą płakać, muszą być cały czas w stanie gotowości, muszą być cały czas odporni i szczerze powiedziawszy, to jest to przerażające. Natomiast jeżeli ktoś głośno powie, że no mężczyźni w tej chwili też tą grupę należy rozpatrywać jako poszkodowaną, no to trudno się z tym nie zgodzić. Pojawiają się właśnie takie głośne głosy pod tytułem, no ale jak to? To przecież kobiety mają w tym patriarchacie gorzej. A ja bym powiedziała, że wszyscy mają gorzej, więc ten kryzys męskości, który byłby po prostu zmianą modelu, zmianą ról, jest no jak najbardziej pożądany i jest dobry dla obu grup, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.
No było to ewidentne, jakby zamknięcie się tylko i wyłącznie na jeden obszar. Mogliśmy być dobrzy w tym, musieliśmy być odpowiedzialni za to, tak? To nie było wyboru. Musiałeś tym pewnym jakby oczekiwaniom i sprawom sprostać, bo one były na twojej głowie, tak? Zresztą sami sobie te pewne rzeczy na swoją odpowiedzialność i głowę bierzemy bądź braliśmy. No a jeśli bylibyśmy w czymś lepsi, jakiś element naszego życia, no nie wiem, jakiś pan jest lepszy w sprzątaniu od swojej małżonki, partnerki, natomiast jak zapyta się znajomych, to większość jakby niestety też ma takie utarte stwierdzenia, że gdyby mąż zajmował się domem, to tutaj no jakby w męskim gronie to już inaczej troszkę wygląda, nie? Jakby ta hierarchia jest wtedy ułożona zupełnie, zupełnie inaczej. Każdy z nas ma inne talenty, może je wykorzystywać. Natomiast rzeczywiście zamknięcie się tylko i wyłącznie do tego pewnego naszego aspektu zdolności później powodowało to, że w tych innych, w których bylibyśmy może nawet lepsi, no ciężko byłoby się spełniać. Mhm. Jeszcze takie może refleksja moja odnośnie tego naszego chodzenia do lekarza, co tam gdzieś wcześniej poruszyliśmy. Myślę, że większość panów kojarzy, że lekarzem, który jest preferowanym dla pań odnośnie właśnie kobiecych spraw, to jest ginekolog, ale jakbyśmy zapytali 10 mężczyzn na ulicy, jaki lekarz jest preferowany dla mężczyzn, to myślę, że w pierwszym rzucie by się zastanowili, czy to na pewno jest ten. Jakby tutaj nawet ta świadomość, do jakiego lekarza iść, myślę, że jest dopiero na raczkującym poziomie, a nie już samo nawet pójście, gdzie to jest jakaś bariera, strach i niechęć. Poza tym no przeświadczenie, że pójdę do lekarza, jeszcze mi coś znajdzie, też jest raczej obowiązujące w naszym społeczeństwie. Więc tutaj no, zamiast leczyć, my staramy się chować gdzieś to i unikać tego tematu.
No ale zobaczcie, no, mówimy teraz o lekarzu, ale prostsza sprawa. Kiedy jest Dzień Kobiet? 8 marca mamy. A kiedy jest Dzień Mężczyzny?
10.
10 czego?
Marca chyba.
A nie we wrześniu?
30 września jest Dzień Chłopaka.
A widzisz, no to jesteś tutaj bardziej poinformowany, bo ja nie sprawdzając tego wcześniej, myślałem, że właśnie we wrześniu.
Ale ten Dzień Mężczyzny to też nie jest tak, że to jest tak, wiesz, od dawien dawna i wszyscy wiedzą, no nie że było to jest tego. 10 marca. To jest efekt dosłownie ostatnich, mam wrażenie, nie wiem, kilku lat, kiedy właśnie pojawiła się ta potrzeba, no skoro obchodzimy Dzień Kobiet, to dlaczego obchodzimy Dzień Chłopaka? Jakby to trochę nie za bardzo, nie?
Jakiś czas temu ktoś mi złożył życzenia z okazji tego dnia. Ja byłem całkowicie zaskoczony, ale potem, no oczywiście, no, z grzeczności powiedziałem dziękuję, ale tak sobie pomyślałem, ale po co mi to wszystko? Ja tego nie oczekuję. I nie wiem, czy wy też, panowie, tu oczekujecie, że wam ktoś będzie goździka dawać w Dniu Mężczyzny?
Goździka chyba nie. Co do samego celebrowania, jakby myślę, że mężczyźni mimo wszystko mają dużą potrzebę uznania.
Uznania, może
nie
tak.
Tak, nie takiego jakby dziękowania w perspektywie, nie wiem, dostanę kwiatka, ale potrzebujemy dużego uznania tego, że my działamy, staramy się, dbamy, że wzięliśmy tą jakąś odpowiedzialność, część odpowiedzialności za to. Myślę, że tutaj mamy dużo większe chyba nawet oczekiwania w tej perspektywie niż kobiety.
No wiesz co, ja zawsze się cieszyłem, kiedy ktoś mi powiedział, no nieważne jak ja pomalowałem ścianę w domu, może było krzywo, kolory były złe, ale ktoś powie, ej, fajnie to zrobiłeś, no to tutaj jest super, prawda? No nieważne, przecież prześwity, przebłyski i tak dalej, nie. Ktoś powiedział super. I to jest ważne.
Ale super, że o tym mówicie. Właśnie super, że o tym mówicie. Bo dokładnie jak Szymon zaczął o tym mówić, ja mówię, o, dokładnie o tym czytałam też w książce, że właśnie, że na warsztatach, bo jest coraz więcej takich warsztatów dla współczesnych mężczyzn, współczesnych oznaczek tych właśnie otwartych na wrażliwość i emocje. No właśnie, mężczyźni biorący udział w warsztatach zaczynają mówić o swojej bezradności wobec niespełnionych oczekiwań, o zmęczeniu ciągłą chęcią bycia doskonałym, o tym, że bycie w ciągłej gotowości odbiera im energię, o tym, że wielokrotnie potrzebowali zrozumienia. Każdy mówi o tym, w czym jest dobry i w czym mógłby wesprzeć kogoś innego, ale że sam potrzebuje też uznania, że od kogoś najbliższego, że rzeczywiście jest w tym dobry. Także jakby potwierdza się to zgodnie z warsztatami, że rzeczywiście no, takie potrzeby też są.
Tak naprawdę, jak myślę sobie o tej rzeczywistości, która nas otacza, ja to bym, myślę, że najlepsze słowo to ten taki demontaż jakby z starych porządków i budowanie jakby pewnej rzeczywistości na nowo, to kwestia trochę tego też, że kobiety szybciej trochę sobie zdały sprawę z pewnego przymusu społecznego, który na nich ciążył. Szybciej zaczęły gadać, rozmawiać ze sobą tak naprawdę, czym właśnie dla nich jest kobiecość, czego chcą, czego potrzebują, jak chcą wypełniać swoje role. U facetów te warsztaty, o których Kasia mówisz, to z mojej perspektywy to jest szalona nisza. Ja chyba nie znam nikogo, kto uczestniczył w takich warsztatach. To są dopiero takie pierwsze przebłyski. To, co widzę, to taki ruch ojcowski i to się dzieje i w social mediach i tutaj myślę, że jakby najwięcej się dzieje, gdzie faceci się wspierają, że ze sobą rozmawiają, wymieniają doświadczenia i jakby odpowiadają, jakie aktywności z dziećmi sobie organizować, więc myślę, że to jest zdecydowanie jakby fajne, ale to jakby to dotyczy jakby pewnego aspektu tak naprawdę bycia mężczyzną.
Chciałabym jeszcze z wami porozmawiać o urlopach macierzyńskich, rodzicielskich. Znowu urlop ojcowski jest dwutygodniowy nadal. Urlop macierzyński to ten obowiązkowy czas, kiedy kobieta z przyczyn, powiedziałabym, technicznych zostaje z dzieckiem po porodzie, no a później wchodzi urlop rodzicielski. I chciałam was zapytać, czy wiecie, tu nie sprawdzajcie, odpowiedzcie z głowy, jaki procent kobiet w Polsce, a jaki procent mężczyzn wybiera urlop rodzicielski? Czyli innymi słowy, jaki procent kobiet, tak może będzie łatwiej, jaki procent kobiet w Polsce zostaje z dziećmi do końca urlopu rodzicielskiego?
Chciałbym powiedzieć, że 100%, no ale już samo pytanie raczej nastawia na to, że trzeba to przemyśleć. Pewnie kobiety prędzej chcą wrócić do pracy, co też nie sądzę, że będzie najlepsze w takim razie, ale odpowiedzi dokładnej nie znam.
Ja myślę, że gdzieś około 85-90 raczej, bo myślę, że jednak mimo wszystko tutaj panie zostają dłużej, jeśli mają taką możliwość. Natomiast rzeczywiście panowie z tym urlopem ojcowskim, to tutaj bywa różnie. Raczej ustawodawca stara się nas przekonać do tego urlopu.
Obecnie, tak, te zmiany teraz.
Tak, natomiast nie wiem, czy kojarzycie, często przez to, że kobiety właśnie zostają w ramach tego urlopu z dzieckiem, to mężczyźni są też postrzegani jako ta płeć, która stara się jakby uciec od tych obowiązków, nie? Tata, który próbuje jak najpóźniej wrócić do domu w tym, zwłaszcza wczesnym okresie.
Ja nie pamiętam aktualnie, jak to wygląda, bo nie sprawdziłem przed podcastem, ale niespełna 2%, tak to pamiętam, ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego, tam 1, coś chyba.
Dokładnie tak, jakby zaokrąglając, to 99% kobiet wybiera urlop rodzicielski w całości, 1% mężczyzn, tak jakby po zaokrągleniu wybiera, no może nie cały, przynajmniej jakąś tam część urlopu rodzicielskiego. No i też na bazie tego są te zmiany, prawda? Czyli żeby te 9 tygodni urlopu dodatkowego było dla drugiego rodzica, po to, żeby właśnie nie można było jeszcze przedłużyć kobiecie tego urlopu, tylko po prostu, żeby ten drugi rodzic też mógł się zaangażować. Właśnie od tego chciałam zacząć, bo no, też obecnie z mężem planujemy te nasze urlopy macierzyńskie, rodzicielskie. No i mój mąż od razu, jakby nawet nie musiałam z tym wychodzić, on mówi, on od lutego tam do maja bierze 3 miesiące urlopu rodzicielskiego i on wtedy jest z dzieckiem, ja sobie mogę wrócić spokojnie do pracy. No i oczywiście jest taki, ale Krzysiu? Z dzieckiem? 3 miesiące? Ale jak to? No normalnie, jakby ma ręce, ma nogi, ma jakby ogarnie, nie? Ale facet? Żeby facet chciał zostać w domu z dzieckiem? No w głowie się nie mieści. No i to jest pytanie do was, bo Mariusz, dobrze pamiętam, ty wziąłeś na siebie, w sensie też byłeś na urlopie rodzicielskim, prawda?
Tak, mam 2 synów. Jeden już w wieku 10 lat, czyli troszeczkę inne wtedy były możliwości tych urlopów. Drugi ponad 2 lata, 2,5, coś koło tego. Powinienem powiedzieć dokładnie. Tak, ja wybrałem możliwie jak się tylko dało ten urlop ojcowski, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast sam czas, który spędzałem z dzieciakiem, w żaden sposób nie był dla mnie czymś ani ultra trudnym, ani no też wypoczynkowym, tak? Bo sam urlop no to brzmi tak, że o, plaża, palemka, opalamy się, a dziecko sobie tam gdzieś leży i śpi.
Marzenie.
No nie, to tak nie wygląda. Natomiast to jest bardzo fajny też taki czas, który na dobrą sprawę też spaja rodzinę, spaja męża z żoną, partnera z partnerką, bo też żyjemy w takich czasach, że to nie musi być wszystko przecież formalnie stworzone, zapisane. Więc jak najbardziej uważam, że to trzeba wykorzystywać. trzeba być tym dzieckiem i też trzeba się dzielić tymi obowiązkami, bo to jest w końcu wspólne dobro, to maleństwo, które się urodziło.
Ale my też jesteśmy coraz szybciej, jakby też mamy możliwość jakby bycia z tym dzieckiem. Obecnie podczas porodu mąż, ojciec może od razu dziecko wziąć na kangurowanie, tak? Czyli zaraz po narodzinach dziecka mamy ten czas, kiedy my też jako ojciec możemy z nim te chwile spędzić. To już nie tylko, że tak powiem, matka, ale także i ojciec, nie? Ze swojej perspektywy polecam.
Ja też mogę polecić. Jest to takie, no nie wiem, czy się Szymon zgodzisz, ale takie unikalne doświadczenie. Jakby życiowe, nie? Coś, co się zdarza raz i trwa w sumie stosunkowo krótką chwilę, nie? Ale zostaje na całe życie.
Tak.
Ja jeszcze dorzucę jeden wątek, taki no życiowy, po prostu finansowy, ekonomiczny. Dalej w naszym państwie, pięknym i wspaniałym, jest tak, że to jednak kobiety zarabiają mniej statystycznie. W związku z czym, mimo jakby zmian, które zaszły w prawie pracy, no każda rodzina będzie decydowała tak naprawdę, co też ekonomicznie im się bardziej opłaca w kontekście urlopu rodzicielskiego, tak? Kto więcej zarabia? No jeśli mężczyzna, to jednak zdrowy rozsądek podpowiada, no to dobra, skoro on zarabia więcej, to on niech idzie do pracy, niech zarabia na nasze wspólne życie, a ja zostanę z tym dzieckiem jako kobieta. To nawet nie jest dylemat wielu jakby rodzin, bo jakby no, sytuacje życiowe są różne. No i ta zmiana może następować, natomiast no to jeszcze dużo przed nami tak naprawdę, żeby te możliwości trochę budowania tej relacji z dzieckiem od tych takich pierwszych dni no mogły się zmieniać w stosunku do tego, co mamy obecnie.
Dokładnie tak, świetnie, że to powiedziałeś, bo to było właśnie jedno z moich pytań, na które myślę już częściowo odpowiedziałeś, czyli dlaczego mężczyźni właśnie nie chodzą na te urlopy rodzicielskie, więc myślę, że ta kwestia finansów to jest istotny element i wydaje mi się, że jeżeli chcielibyśmy, żeby mężczyźni wybierali urlopy rodzicielskie, to okej, te 9 tygodni, które teraz jest jakimś tam rozwiązaniem, ale wydaje mi się, że na pewno dużo bardziej temat by wsparło dociągnięcie zasiłku na tym urlopie do 100%, no bo właśnie, tak jak powiedziałeś, w momencie, kiedy mężczyźni lepiej zarabiają, no to 80% ich pensji, 20% mniej z ich pensji, to jest więcej niż 20% właśnie z pensji kobiety, która statystycznie mniej zarabia.
Żyjemy niestety w takim miejscu, w takim czasie i w takim państwie, że musimy się przejmować tym, ile mamy w portfelu. Gdyby tego nie było, no to zupełnie inaczej byśmy teraz patrzyli na ten akurat problem.
Ja bym powiedział, że jedna jeszcze taka kwestia, bo to już nie chodzi jakby nawet o kompetencje, bo pewnych rzeczy takich związanych z obsługą dziecka można się szybko nauczyć. Natomiast tak społecznie, i to już też trochę o tym rozmawialiśmy, ale nie nazywaliśmy tego. Jeśli małe dziecko płacze, niejednokrotnie nie wiemy, co się mu dzieje, tak? Czujemy bezradność, która no, stoi trochę w sprzeczności z tymi społecznymi oczekiwaniami tak naprawdę. No jak to? Jak płacze, no trzeba znaleźć rozwiązanie, a tutaj stosujesz jedną, drugą, trzecią metodę, a kolka trwa i trwa, no i jakby ciężko jakby słyszeć płacz dziecka przez godzinę, dwie, a różne są sytuacje, idą zęby, skoki rozwojowe, to nie jest takie łatwe po prostu, nie?
Też tutaj jest jedna rzecz, którą kobiety mają, a mężczyźni nie. Co dziecko, małe dziecko, przede wszystkim pragnie, tak? To jest bliskość i przytulenie się do piersi. Choćbyśmy bardzo chcieli, my mężczyźni tego nie zrobimy. Chociaż w jednym filmie chyba z jakąś komedią amerykańską widziałem mężczyznę, który próbował sobie jakąś sztuczną pierś przyczepić. Chyba z Adamem Sandlerem, czy Poznaj moich rodziców, coś takiego było. Także kobiety tutaj tym na pewno wygrają zawsze z nami.
No właśnie, ale to też nie zawsze też o to chodzi, bo to czasami to jest właśnie kwestia, a nawet przytulenia, ukojenia, dotyku, bliskości i tym podobne, także też właśnie nie jest powiedziane, że to tylko muszą być kobiety. Ale mam takie jeszcze jedno pytanie, ono być może jest właśnie już z granicy kontrowersyjnych, a mianowicie, czy wydaje wam się, że Polki, bardzo generalnie, wspierają swoich mężów czy partnerów w opiece w roli ojca. Czy przypadkiem to też nie jest tak, że mężczyźni właśnie czując już na dzień dobry jakąś bezradność, no bo tego wszystkiego trzeba się nauczyć, to jest kwestia doświadczenia i tym podobne. Natomiast kobiety, wiecie, my wiemy lepiej, więc my wam powiemy, jak macie się dziećmi zajmować, my wam powiemy, jak macie je przewijać, my wam powiemy i robimy, zaczynamy robić taki woman-splaining trochę. Dlatego, że no ja znam na przykład przypadek takiej pary, gdzie ojciec przez 2 lata po urodzeniu nie wziął dziecka na ręce, bo mu żona nie pozwoliła, bo sobie nie poradzi, bo nie potrafi. Jak to widzicie? Czy to jest prawda, czy jakiś smutny przypadek?
No ja mam super żonę, tutaj mi się udało i mam też super mamę moich dzieci, która też, i to może trochę będzie tutaj odnośnikiem, ona to też wyciągnęła ze swojej rodziny, czyli od swojej mamy, a jej mama od swojej mamy. I taką czułość, którą dawała od samego początku dzieciakom, to jest coś niezastąpionego. Natomiast w momencie, kiedy ja przejmowałem dzieciaka, no to już oczywiście inaczej się z nim rozmawiało tutaj, inaczej się go traktowało, ale to też do pewnego czasu. I tak jak ty powiedziałeś, że do 2 lat nie miał dzieciaka na rękach, bo mu żona nie pozwalała, no to u mnie absolutnie tak nie wyglądało. Natomiast powiedzmy, że od tego 2 roku życia, kiedy dzieciak staje się takim w miarę już kumatym małym człowieczkiem, no to tutaj tatuś zaczął już sobie go podrzucać, do góry nogami obracać, a zobaczymy, jak zareaguje, jak spadnie z fotela, przecież na miękkie to mu się nic nie stanie. Mama oczywiście, co ty człowieku robisz, pozabijasz go. Natomiast patrząc na przykładzie tego starszego, to nawet go nie zabiłem, nie udało mi się, a wręcz przeciwnie, zahartowałem dzieciaka na takiego małego twardziela, który naprawdę sobie poradzi, który nie płacze z byle powodu, zyskał od mamy dużo czułości i takiej subtelności, wrażliwości, bo taka jest żona, tak go wychowywała od maluszka, a ja mu przekazałem trochę swojej jakiejś takiej męskości i te dwa nasze pierwiastki spotykają się w tym chłopcu i to w żaden sposób nie koliduje, więc tak jak powiedziałem, na moim przykładzie w żaden sposób nie mogę powiedzieć, aby było jakieś zabranianie. Oczywiście jakieś tam pstryczki, w sensie nie rób mu tak, bo on dopiero co jadł, więc do góry nogami to może to nie jest najlepszy sposób, bo zaraz wymiotuje. A co ty mówisz? No i w tym momencie oczywiście się tak stało, jak się stało.
Wiadomo.
Mamusia miała rację, no ale tak to jest dobre, żeby oboje rodzice mogli sprawować opiekę nad tym dzieckiem i oboje go wychowywać.
U mnie tak samo, jakby obydwoje się z żoną zajmowaliśmy, nie było tak, że ktoś nie da rady czegoś zrobić przy dziecku, natomiast no, liczba memów, które obejrzałem, że tata nie zmieni pieluchy w internecie, to jest naprawdę ogromna. Więc tutaj myślę, że rzeczywiście to jest kwestia też tego, jak się w związku dogadujemy, tak? Czy jesteśmy rzeczywiście w takim układzie partnerskim, gdzie dzielimy się i korzystamy ze swoich mocnych stron, czy tutaj bardziej każdy stara się okopać w tym, co gdzieś tam wcześniej ugrał i trzymać ten front, nie? Więc tutaj myślę, że to ma jakby też dość duży wpływ na to. A rzeczywiście tatusiowie lubią być bardziej szaleni, jeśli chodzi o interakcję z dzieckiem, a czym starsze, tym te szaleństwa łatwiej robić.
Szymon, mój mąż, układa plany biegowe dziecku i zastanawia się, od którego roku życia może zacząć trenować bieganie, także wiesz, no jakby tego się już nie uratuje.
Ja z moim synem uwielbiam robić prace plastyczne, znaczy mój syn ma teraz 4,5 roku. No ogólnie jest to rzecz, która raczej tak z perspektywy męskiej nie jest wprost utożsamiana z mężczyzną, tak? Robienie raczej to jest takich jakichś prac malunkowych czy jakichś wyklejanek. Jest raczej rozwiązaniem, które myślę większość naszych kolegów utożsamiałoby z taką stricte kobiecą częścią. Natomiast on świetnie się lubi tym bawić. Każdy z nas ma swoje pudełko, wykleja w swoim zeszycie i później patrzymy, co komu wyszło. Więc tutaj jakby musimy też sobie dać gdzieś przestrzeń i nie bać się tego na to, żeby rzeczywiście wyjść do tego, co nam sprawia gdzieś tam przyjemność, nie? I z czego jesteśmy w stanie korzystać razem.
Ja mogę się podzielić, że no moja córka jest w analogicznym wieku do twojego syna i ja czerpię na przykład dużą satysfakcję z biegania za nią, kiedy ona jedzie na rowerze, bo już przeszliśmy z tego etapu, gdzie były dodatkowe kółka, tylko teraz jest jakby kijek, który stabilizuje i jakby dla mnie to też jest fajne, bo akurat plastyczne rzeczy mnie bardziej, to nie jest jakby mój jakby rodzaj spędzania jakby czasu, natomiast jakby idę z taką stronę z nią, że tam coś wsadzimy, jakieś rośliny, grzebiemy w ziemi i to też jest jakby na pewno fajne, ona zna jakby więcej nas kwiatków niż ja znałem do tam 30 roku życia i nie tylko kwiatków, bo i warzyw i tak dalej, więc jakby to jest dobre, myślę, tak naprawdę, że są różne sposoby na spędzanie czasu, różne wzorce tak naprawdę, natomiast jakby fajnie, jak one się z jednej strony uzupełniają w kontekście tego, co daje drugi rodzic, ale też, że można je wypracowywać tak naprawdę, a nie jakby coraz bardziej idziemy w tą stronę, że nie narzucone, że ojciec jest tylko od tego, ale jakby że ta paleta kolorów, możliwości też dla mężczyzn jakby się coraz bardziej rozszerza, nie? Dla mnie zawsze niesamowite jest, że I kiedy spotykam się z prababcią mojej córki, czyli z babcią mojej żony, kiedy ona mówi, że to, że ja się tak potrafię córką zajmować, dla niej to jest coś niebywałego, bo jej mąż tak by nie potrafił i w ogóle nawet nie pomyślał o tym, żebym w ten sposób mógł spędzać czas z dzieckiem, czy rozmawiać nawet z dzieckiem, więc ja myślę, że to jest pewnego rodzaju zmiana in plus, aczkolwiek no na pewno ona jest w pewien sposób wymagająca, no bo też trzeba mieć świadomość tego, że my jak tutaj się spotykamy, żyjemy w jakimś określonym kontekście, mamy jakiś określony kapitał kulturalny, może nam jest też łatwiej pewne rzeczy jakby wdrażać, modyfikować niż komuś, kto jakby sam na przykład nie miał pewnych określonych wzorców albo po prostu dysponuje niższymi możliwościami, zasobami, czy nawet jakby chęciami, bo po prostu działa w innych warunkach, w innych okolicznościach, w innym otoczeniu.
Na zakończenie tej rozmowy przytoczę pewną historię, którą w jednej ze swoich produkcji przedstawił Netflix. Max Verstappen, aktualnie już trzykrotny mistrz świata Formuły 1, ścigał się z przyjaciółmi na konsoli w trybie online. I wtedy do pokoju weszła córka jego życiowej partnerki i powiedziała: Max, chodź pobawimy się w przyjęcie herbatkowe. Max powiedział: sorry chłopaki, kończymy zawody, idę pobawić się z małą w przyjęcie. Świat oszalał, że mistrz takiego sportu jak Formuła 1 tak po prostu rzuca to, co najbardziej lubi robić, czyli się ścigać, żeby pobawić się z dzieckiem. I myślę, że choć jest to, nazwijmy to, historyjka celebrycka, to doskonale pokazuje, że czas stereotypowego patrzenia na rolę mężczyzny dobiega końca. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj podcast Let's Talk About Wellbeing w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. A jeśli ten odcinek Ci się spodobał, podziel się nim z koleżankami i kolegami z pracy. Niech oni też skorzystają z zawartych w nim rad. Linki do zagadnień poruszanych w odcinku znajdziesz w jego opisie.